Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych i przewodniczący Rady Krajowej Partii Republikańskiej. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry.
Od początku tego roku, nowego roku, weszły w życie założenia Polskiego Ładu, które według pana są najważniejsze dla zwykłego Kowalskiego. Czy osłabią uderzenie inflacji, czy też nie? Bo i takie są przewidywania, szczególnie polityków opozycji.
Moim zdaniem najważniejszy to chyba to będzie program inwestycji samorządowych, czyli gigantyczne wsparcie dla samorządów. To jest wsparcie inwestycyjne, także będzie się przekładało na wielu poziomach, bo z jednej strony...
Na życie Kowalskiego również?
Tak, bo z jednej strony mamy poprawę warunków życia, takiego standardu cywilizacyjnego. Musimy pamiętać, że w wielu miejscach w Polsce nie jest tak, jak nam się wydaje, że wszyscy mają dostęp do kanalizacji, do mediów, do dróg publicznych, do komunikacji. Ja z takich rzeczy, które w pierwszej edycji, przyznam się, że mnie również w jakiś sposób zdziwiło, w jednej z gmin byłem u wójta, w którym w 2021 wójt z Funduszu Inwestycji Samorządowych zbuduje mieszkańcom dostęp do wody. Do tej pory w tych miejscowościach była tam woda zwożona beczkowozami. My mamy w niektórych regionach w kraju, i to nie mówię o jakimś, nie wiem, takim mitycznym wschodzie.
To jest na Pomorzu, ta sytuacja, o której pan mówi?
No właśnie, to chciałem powiedzieć. To nie jest gdzieś na jakimś mitycznym wschodzie, to jest na Pomorzu. To są miejscowości, które leżą w naszym województwie, wydawałoby się bogatym, zasobnym. I to pokazuje, że również na Pomorzu mamy problem z tak zwanego zrównoważonego rozwoju. Niektóre okręgi rozwijają się szybciej, niektóre wolniej i te przepaści, bo to można mówić o przepaściach cywilizacyjnych, nie zostały przez lata zasypane, więc dzięki temu funduszowi podnosi się standard życia mieszkańców. I też warto zwrócić uwagę, że te inwestycje na dole, w samorządach, one będą skutkowały też takim efektem poprawy na rynku pracy, no bo te inwestycje będą często realizowane przez lokalnych przedsiębiorców, także bardzo duży impuls prorozwojowy.
Trwa nabór wniosków do drugiej edycji tego programu inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu. To jest taka ciekawostka, bardzo taka sprzyjająca samorządom, bo na przykład w naborze dla gmin popegeerowskich samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 98%. Oznacza to, że tylko będą musiały wnieść 2% wkładu własnego w inwestycje. Pana zdaniem to poprawi czy jakby zmobilizuje tych włodarzy, tych gmin popegeerowskich do tego, żeby te wnioski składać, żeby poprawić tą sytuację, która jest w tych gminach, które już 30 lat tak naprawdę...
Znaczy ci samorządowcy
są w bardzo słabej kondycji.
Ci samorządowcy mają przygotowane wnioski, oni je składają, bo w pierwszej edycji i we wcześniejszych programach inwestycyjnych rządu Zjednoczonej Prawicy te samorządy brały udział i te wnioski są tam przygotowane. To raczej problem z jakimś takim problemem rozwojowym tych gmin polegał na finansowaniu, na sposobie finansowania polskiego samorządu, gdzie duże ośrodki często mają bardzo duże środki, mają bardzo duże możliwości rozwojowe, a te gminy, które są często rolnicze, które nie mają podatków z dużego przemysłu, są oddalone od ciągów komunikacyjnych, nie mają tych podatków za dużo. Przez lata były skazane na wegetację taką inwestycyjną i dzięki naszym programom mogą się szybciej rozwijać. I tutaj nie tylko te programy skierowane do samorządów, gdzie były miejscowości popegeerowskie, ale cały program inwestycji samorządowych jest powszechny. 98% samorządów otrzymało w pierwszej edycji dotacje, a poziom wkładu własnego w pierwszej i w drugiej edycji dla wszystkich jest również w wysokości 5%. 95% na te inwestycje można uzyskać z budżetu państwa.
No właśnie, tak. W pierwszej edycji to było 24 miliardy. Teraz ma być podobna kwota. Czy budżet państwa stać na taką pomoc w czasach, które mamy, czyli galopująca inflacja, no i wiele różnych problemów, COVID?
Tak, ale trzeba pamiętać, że czas kryzysu czy to związanego z inflacją, czy energetycznego, to też jest czas, w którym nie można zaniedbać inwestycji. Tu nie mówimy o czymś, co często nam opozycja zarzuca jakimś rozdawnictwem. To są pieniądze na inwestycje. Z tego będzie budowana infrastruktura, z tego będą budowane usługi publiczne, z tego będzie właśnie wzrost gospodarczy. A ze wzrostu gospodarczego są dodatkowe dochody do budżetu państwa i ta gospodarka może się rozwijać. Więc jeśli mówimy o zwalczaniu inflacji, to mamy jeden temat, bo to jest, no niestety, ale to jest problem ogólnoświatowy. Jeżeli mówimy o kryzysie energetycznym, to też jest inny problem, bo on jest też, ma charakter globalny, ale nie możemy zaniedbać tych inwestycji rozwojowych, które napędzają polską gospodarkę. Polska gospodarka od 6 lat rozwija się bardzo dobrze. Wzrost gospodarczy mamy większy niż w większości krajów Unii Europejskiej i z tego kursu nie chcemy zbaczać. To jest dobry kierunek dla polskiego rozwoju.
A na co samorządy na Pomorzu powinny brać? Z Pomorza powinny wnioskować o pieniądze. Na co powinny je brać?
No tutaj, że tak powiem, zależy od charakteru gminy. Mniejsze gminy mają dużo tych potrzeb właśnie związanych czy to z kanalizacją, czy z remontami dróg. Większe samorządy, oczywiście to inna skala i tutaj takie wnioski na dużą infrastrukturę, na węzły komunikacyjne, na duże połączenia drogowe, które często jako pozycja, jednostkowa pozycja w budżecie nawet dużego samorządu mogą ciążyć. Tak mieliśmy w przypadku 80 milionów, które otrzymał Gdańsk na węzeł drogowy, który no, tak naprawdę nie byliśmy w stanie sfinansować samodzielnie. Moglibyśmy, ale byłby to duży wysiłek dla budżetu Gdańska, a tutaj była możliwość skorzystania z dotacji rządowej i bardzo dobrze, że Gdańsk otrzymał te środki.
No wróćmy jeszcze do tego zwykłego Kowalskiego, bo tutaj pośrednio na pewno Kowalski skorzysta na takich inwestycjach, bo wiadomo, kanalizacja w domu, woda w domu, to jest to, na co wiele miejscowości czeka, jak pan minister wspomniał. No ale jeszcze wróćmy do właśnie zwykłego Kowalskiego, do Polskiego Ładu, czyli do tego, co weszło teraz od 1 stycznia. Emerytura bez podatku, podniesiona kwota wolna od podatku, podniesiony drugi próg podatkowy, płaca
rodzinny
minimalna, rodzinny kapitał opiekuńczy, już 60 tysięcy wniosków zostało złożonych, ale też brak możliwości odpisania składki zdrowotnej i jednocześnie ulga, ulga dla klasy średniej. Ma skorzystać 17 milionów Polaków, 17 miliardów złotych. No ale są te właśnie głosy, że tracą najbogatsi, ci najbardziej przedsiębiorczy. Czy to tak, to jest tak prosto, tak wszystko prosto wygląda, jak twierdzą krytycy? Czy Prawo i Sprawiedliwość, jeśli zobaczy, że no, ci najbogatsi tracą bardzo dużo, to będzie zmieniało w trakcie nie wiem, następnego tego roku, który mamy, te prawo, które wprowadzone zostało od 1 stycznia?
Znaczy ja się w ogóle bardzo cieszę, że te rozwiązania Polskiego Ładu wchodzą w życie, bo tych legend, tych opowieści opozycji, co to się nie wydarzy, jakie to będą straszne rzeczy działy się z polską gospodarką, to nie słyszeliśmy chyba od 2015 roku, kiedy tam w ciągu miesiąca czy dwóch rządów Zjednoczonej Prawicy miała gospodarka się zawalić, miał być gigantyczny deficyt, a my tak naprawdę mieliśmy bardzo dobry wzrost gospodarczy, finanse publiczne stanęły na nogi. Dlatego cieszę się, że te rozwiązania wchodzą teraz i każdy będzie mógł zweryfikować, czym tak naprawdę dla niego są te propozycje. I tutaj poza tym, o czym wspomniał pan redaktor, no bo tu mamy kontynuację tej polityki prodemograficznej, czyli kapitał opiekuńczy, każda rodzina, która ma dzieci w wieku od roku do 3 lat, będzie miała dodatkowe wsparcie na żłobek, na opiekę. To bardzo ważne, bo jednak mimo zastopowania tej takiej równi pochyłej demograficznej, te nakłady są potrzebne. Jeśli chodzi o zmianę tego paradygmatu podatkowego, często niesprawiedliwego, gdzie osoby, które zarabiały mało, miały większe obciążenie, mówię o globalnym obciążeniu podatkowym, większe procentowo niż osoby, które zarabiały bardzo, bardzo dużo w Polsce. Także tutaj skorzystają z tego osoby, które były w pewnym sensie poszkodowane, jeśli chodzi o system podatkowy, a te wszystkie projekty osłonowe, bo jakby my porządkujemy ten system podatkowy po 30 latach takich drobnych zmian, przekręcania jednej śrubki, gdzie wyskakiwała, odkręcała się druga śrubka, bo tak był reperowany system podatkowy przez 30 lat w jedną w takim chaosie organizacyjnym. Teraz my go porządkujemy i mam nadzieję, że te wszystkie projekty osłonowe pomogą jakby usprawiedliwić ten system, a jeśli faktycznie okaże się, że coś nie funkcjonuje, to my jako Rząd Zjednoczonej Prawicy umiemy przyznawać się do błędów i poprawiać to, czego się nie udało zrobić dobrze.
Czy rządowa tarcza inflacyjna powstrzyma inflację? Czy te obniżki podatków, między innymi na benzynę, dopłaty różnego typu, zmniejszenie obciążeń na energię, czy może być wydłużone na przykład do końca 2022 roku, bo przewidywania inflacyjne no tak wyglądają dosyć średnio. Wygląda na to, że inflacja będzie bardzo wysoka.
Tutaj dużo zależy od sytuacji międzynarodowej i to już tej politycznej, bo to, co się dzieje na przykład z cenami gazu na świecie, no to tutaj chyba już nikt nie ma wątpliwości, że to ma podłoże polityczne i to jest pewna gra Rosji na ukształtowanie relacji międzynarodowych według ich potrzeb. No, Europa w pewnym sensie, to trzeba przyznać, że jakby niestety, ale mieliśmy rację, bo my od wielu lat mówiliśmy, że Nord Stream 2 to jest pistolet wymierzony nie tylko w Europę Środkowo-Wschodnią, ale również w całą Unię Europejską. Teraz ta polityka, którą wprowadzała Angela Merkel, no, jakby rozsypuje się jak domek z kart i też sami Niemcy, czy też inne kraje Europy będą musiały przyznać rację tym twierdzeniom, że to nie jest projekt biznesowy, tylko to jest projekt polityczny. No, Rosja będzie wykorzystywać swoje surowce do bieżącej polityki i z tym musimy się liczyć nie w ciągu dekady, bo to coś tam się poprawi. Rosja po prostu taka jest i tak będzie to funkcjonować. Więc jeśli chodzi o ceny nośników energii gazowych, no to niestety, ale jest to uwarunkowane politycznie. Jeśli chodzi o ceny nośników energii związane z, jakby upraszczając, certyfikatami, no to mamy tutaj politykę Unii Europejskiej, która no jakby w naszym przekonaniu nie jest do końca dostosowana i niestety, ale przez to będą cierpieć i polskie przedsiębiorstwa.
Urzędnicy unijni pośrednio przyznają, że chodzi o po prostu chodzi o spekulacje, wymuszanie tego, żebyśmy odeszli od węgla. Ale teraz jest poważne pytanie w związku z tym, bo to są konsekwencje dla setek milionów ludzi, być może nawet konsekwencji, którzy mieszkają w Unii Europejskiej. Pytanie jest takie, panie ministrze, czy Polska, by uniknąć kryzysu gospodarczego, powinna opuścić europejski system handlu emisjami?
Nie, no, tutaj musimy mówić o projekcie całościowym. Tu jakby takie pojedyncze ruchy nic nie dają. Musimy walczyć o to, żeby zreformować cały system w całej Unii. Jesteśmy gospodarką tak zrośniętą z gospodarką innych krajów Unii Europejskiej, że tutaj jednostkowe działania nic nie dadzą.
Ale mamy najwięcej produkcji energii elektrycznej z węgla, co po prostu, jeśli zostaną wprowadzone nowe różnego typu obciążenia i ceny certyfikatów ETS będą rosły, bo ja przypomnę tylko, że dzisiaj za jedną megawattogodzinę no dopłacamy 350-400 zł, a jej koszt wytworzenia to 150 zł. To są gigantyczne pieniądze. Jeśli ceny będą wyższe, czyli my będziemy płacić więcej. Nasza gospodarka przestanie być w ogóle kompletnie konkurencyjna.
Tak, no i tu niestety też...
Co to znaczy, niestety, dla ludzi?
To dziwnie brzmi, ale niestety też mieliśmy rację, bo uprzedzaliśmy, że ten system będzie ulegał spekulacjom i tutaj każda instytucja finansowa może wpływać na cenę tych certyfikatów. My musimy walczyć o zmianę całego tego systemu. On w pierwszej kolejności upośledza te gospodarki, które są oparte na węglu, nie z jakiegoś tam ideologicznego wyboru, tylko przez swoją historię. Tak, jesteśmy w tym miejscu Europy, gdzie jesteśmy. Byliśmy w systemie radzieckim, można powiedzieć, przed 89. Tak mieliśmy ukształtowaną energetykę i to nie jest nasza wina. Te wszystkie rzeczy powinien uwzględniać system sprawiedliwej transformacji, jeśli mamy mówić o transformacji energetycznej. Ona się dzieje.
Ale w ogóle nie widać, że jakby żadnych przyjawów, że ta transformacja ma być sprawiedliwa, bo Polska ma być pokrzywdzona. Think tanki niemieckie mówią, że będą ci, którzy będą pokrzywdzeni.
No tak, tutaj jakby główny problem polega na tym, że my nie mamy liczone naszej transformacji od 89 roku, tylko później. No, jakby to jest chyba podstawowy błąd, który był przez naszych poprzedników popełniony wcześniej. Ale Unia też nie ma co podchodzić do Unii w jakiś sposób mityczny. Unia też się zmienia. Jakby ja jestem przekonany, że z jednej strony perswazja, z drugiej strony dyskusja, a z trzeciej strony twarde fakty. No bo jeśli będziemy mieli taki wzrost cen energii spowodowany certyfikatami, no to przecież nie tylko Polacy będą odczuwać to w swoich portfelach i też nie tylko polska gospodarka będzie na tym słabsza, tylko też gospodarki innych krajów europejskich. Więc transformacja energetyczna, ona się będzie odbywała, będzie się działa, ale ona nie będzie wiecznie na tych samych zasadach. Musimy walczyć o to, żeby ona była inna.
Ale może chodzi o to, żeby Niemcy były bogate, bo jakby to widać. Poszczególne działania niemieckie, no to pokazują to, że Niemcy mają być hubem gazowym, Niemcy mają dostarczać gaz, Niemcy mają technologie fotowoltaiczne i innego typu, jeśli chodzi o zieloną energię. Te panele fotowoltaiczne przyjadą z Chin, Chiny będą miały się dobrze, a Europa i my będziemy pionierem we wdrażaniu, nie wiem czego, bo to już ekonomiści mówią, że chyba w systemowym wdrażaniu biedy.
Tylko że żaden kraj na świecie nie może mieć opartej energetyki tylko na odnawialnych źródłach energii, tylko na zielonej energii. Do tego potrzeba tak zwanej bazy, czyli jakiegoś zasobu energii stabilnej, którą generują albo elektrownie, no teraz też węglowe, albo elektrownie jądrowe, albo elektrownie gazowe.
Panie ministrze, Francja zaczyna właśnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. To jest kraj oparty w dużej mierze na energetyce atomowej. Są nieoficjalne informacje, że Komisja Europejska chce uznać energię atomową za energię zieloną. Czy to się uda? Niemcy stanowczo się sprzeciwiają.
No już trochę mniej, chyba teraz stanowczo to już tylko Austria się sprzeciwia.
Niemcy,
że tak powiem, wyczekują. No moim zdaniem to musi być zgoda na atom w Unii Europejskiej, ponieważ w innym wypadku, no to biorąc pod uwagę nastroje, jakie są w Francji, to by było oznaczało kryzys, kolejny polityczny kryzys w Unii Europejskiej, który mógłby się skończyć nie Brexitem, ale Frexitem.
No jak na razie kilka reaktorów atomowych zostało zamkniętych w Niemczech pod koniec roku. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na rynku energetycznym. Miejmy nadzieję, że ceny energii w Polsce już nie wzrosną. Co może obiecać minister Rabenda, czy nie?
Znaczy, czy ceny energii wzrosną, czy nie wzrosną? Od tego będzie zależało niestety, ale ceny certyfikatów i systemu, który funkcjonuje w Unii Europejskiej.
No to zobaczymy. Może Unia Europejska dojdzie do wniosku, że trzeba
dojdzie do rozumu, ale ja jestem pełen wiary.
Drogą rozsądku. I tego chyba trzeba sobie życzyć na ten nowy rok. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Rozmawiał Piotr Kubiak.